XIX-wiecznej Galicji codzienne życie mieszkańców wsi upływało w trudnych warunkach bytowych. W tym rolniczym krajobrazie posiadanie krów decydowało o przetrwaniu rodziny, a mleko i jego przetwory traktowane były z ogromnym szacunkiem. Kluczowym i najbardziej prestiżowym produktem wytwarzanym na wsi było masło. Porozmawiajmy więc dzisiaj o tym produkcie. Krzysztofie, jak to z masłem było 150 lat temu?
Proces jego wytwarzania, produkcji opierał się cały czas na ręcznej pracy. Przekazywane z pokolenia na pokolenia ta wiedza oraz zastosowaniu prostych narzędzi wykonanych z drewna przez lokalnych rzemieślników. Najpierw było dojenie krów, które wykonywano zazwyczaj dwa razy dziennie. Świeże mleko zlewano do szerokich glinianych naczyń, które ustawiano w najchłodniejszym miejscu gospodarstwa, czyli albo w piwnicy, albo w sieni. W tym czasie na powierzchni mleka dochodziło do naturalnego, to się nazywało podstoju, czyli gromadzenia się grubej warstwy tłustej śmietanki. Delikatnie zbierano ją za pomocą drewnianych, płaskich łyżek, a ten zebrany surowiec musiał następnie nieco delikatnie skwaśnieć, co nadawało mu przyszłemu masłu taki właśnie charakterystyczny, głęboki smak i aromat. Do właściwego tłoczenia masła służyła maślnica. Było to wysokie, wąskie naczynie z drewnianych klepek, spiętych albo metalowymi, albo wyklinowymi obręczami, wewnątrz którego poruszał się długi kij zakończony okrągłą, dziurkowaną tarczą, czyli tłokiem.
Zbijanie masła było pracą niezwykle monotonną, wymagającą dużej siły fizycznej. Zajmowały się nim głównie kobiety lub starsze dzieci.
Kluczem do sukcesu była odpowiednia temperatura śmietany oraz rytm uderzeń tłoka. Jeśli śmietana była zbyt zimna, tłuszcz nie chciał się wydzielić. Jeśli zbyt ciepła, masło stawało się maziste i rzadkie. Po kilkudziesięciu minutach takiego rytmicznego stukania w maślnicy pojawiały się drobne grudki tłuszczu, które stopniowo łączyły się w większe bryły, oddzielając się od płynnej maślanki. Wyjęte z maślnicy masło przekładano do drewnianej niecki, gdzie poddawano je procesowi wygniatania za pomocą drewnianych łopatek, ważek. Chodziło o usunięcie resztek maślanki, która mogła spowodować szybkie właśnie jełczenie tłuszczu. Masło płukano wielokrotnie w lodowatej wodzie ze studni, aż stawała się ona zupełnie czysta. Na koniec formowano je w osełki lub uciskano w specjalnych drewnianych formach, które na dnie miały wyryte motywy roślinne albo gwiazdy.
W XIX-wiecznej wsi galicyjskiej masło pełniło funkcję specyficznej waluty. Ze względu na powszechną biedę chłopi niezwykle rzadko konsumowali masło na co dzień. Był to bowiem produkt przeznaczony niemal w całości na sprzedaż.
Dochód właśnie z tej sprzedaży, tego zbytu pozwalał na opłacenie podatków, zakupu soli, nafty do lamp, zapałek czy narzędzi rolniczych, oczywiście tu już mówimy o większych kwotach. Na co dzień wiejska kuchnia naszego regionu opierała się na tłuszczach zdecydowanie tańszych i łatwo dostępnych, czyli na smalcu, słoninie oraz olejach roślinnych, głównie lnianym i konopnym. Spożywanie masła w zwykły dzień uważano za grzech marnotrawstwa i luksus zarezerwowany wyłącznie dla chorych lub małych dzieci. Masło pojawiało się w chłopskim jadłospisie jedynie od święta. Wykorzystywano je w kuchni galicyjskiej w celach obrzędowych i do przygotowania potraw na największe uroczystości, takie jak wesela, chrzciny czy Wielkanoc. Masłem kraszono odświętne pierogi z serem, obficie polewano nimi kluski kładzione oraz regionalne haluszki. Stanowiło ono również nieodzowny element wypieków. Weselny kołacz, będący symbolem dostatku, musiał zawierać dużą ilość masła, aby młodym małżonkom nigdy nie zabrakło chleba. Z kolei na Wielkanoc bogate gospodynie piekły wysokie baby drożdżowe, których puszystość, a i kolor zależały właśnie od hojnie dodawanego masła. Czasami masłem uszlachetniano postne zupy, jak choćby żur czy postny barszcz, dodając do nich na sam koniec niewielką grudkę dla smaku.
Mówimy o czasach, kiedy na wsiach nie było lodówek czy chłodziarek. Jak więc radzono sobie wówczas z tym produktem, aby nie uległ on zepsuciu?
Z handlem masłem wiąże się wiele ciekawych historii. Kobiety z podrzeszowskich wsi wyruszały o świcie na targ do miast takich właśnie jak Rzeszów, do Sanoka, Jarosławia czy do Krosna. Dystans kilkunastu kilometrów pokonywały pieszo, niosąc na plecach kosze wiklinowe. Aby zabezpieczyć delikatne masło przed słońcem, no i stopieniem oczywiście, każdą osełkę owijano w duże, świeże liście chrzanu lub kapusty, które doskonale trzymały chłód. Na miejskim rynku dochodziło właśnie do twardych negocjacji z mieszczkami, a i żydowskimi pośrednikami. Kupujący często sprawdzali jakość masła za pomocą specjalnych metalowych igieł, które wbijano w głąb posełki, aby powąchać i ocenić, czy produkt nie jest zepsuty w środku lub czy przebiegły chłop nie ukrył wewnątrz kamienia do zwiększenia wagi. Pomysłowość niesamowita.
Takie osełki to ja pamiętam jeszcze z targowiska w Rzeszowie, takie
lata
targowisko
60,
hali, hala targowa, tak. Tam te kobiety przynosiły te masła. Przełom w produkcji masła nastąpił na naszym terenie na przełomie XIX i XX wieku.
Dokładnie i wiązał się z narodzinami i rozwojem spółdzielczości mleczarskiej w Galicji, propagowanej przez działaczy społecznych, w tym na przykład właśnie Franciszka Stefczyka. Zaczęły powstawać spółdzielnie, które dosłownie zrewolucjonizowały rynek. Wprowadzenie do użytku mechanicznych wirówek do mleka, zwanych centryfugami, pozwoliło na masowe pozyskiwanie śmietanki, eliminując długotrwały proces podstoju. Masło produkowane w spółdzielniach było jednolite, czyste pod względem higienicznym i miało powtarzalny, co jest bardzo ważne, doskonały smak. A dzięki rozbudowie sieci kolejowej, w tym kolei północnej cesarza Ferdynanda, Galicja zyskała połączenie z wielkimi rynkami monarchii austro-węgierskiej. Masło ze spółdzielni mleczarskich z okolic Łańcuta, czy Rzeszowa, czy w ogóle z Galicji stało się towarem eksportowym naprawdę najwyższej próby. Przestało być jedynie produktem lokalnego targu, a zaczęło trafiać do Krakowa, Lwowa, a nawet bezpośrednio do Wiednia, stolicy państwa. Wiedeńska arystokracja i bogate mieszczaństwo szybko doceniło walory smakowe masła z galicyjskich prowincji, które z powodzeniem konkurowało na tamtejszych stołach z produktami na przykład tyrolskimi.
Do naszych czasów zachowała się tradycja wytwarzania dobrego masła. Mamy nawet kilka wyrobów maślanych zarejestrowanych na liście produktów tradycyjnych.
Tak, Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi doceniło nasze wyroby. Pierwszym z nich to masło domowe z Hanzlówki. Jakby ktoś nie wiedział, wsi z okolic Łańcuta, gdzie tradycja wyrobu masła sięga co najmniej końca XIX wieku. Dawniej, jak i obecnie, masło domowe z Hanzlówki przygotowywane jest w ten sam sposób w drewnianych maślniczkach zebranej wcześniej kwaśnej śmietany. Kiedy masło jest już gotowe, przekładane zostaje do dużej misy z zimną, źródlaną wodą. W Hanzlówce masło najczęściej przechowywane jest w glinianych naczyniach, przykrytych lnianą szmatką i przysypane warstwą soli, dzięki czemu dłużej utrzymuje świeżość. Miałem przyjemność jeść takie właśnie masło, rzeczywiście wyjątkowe w smaku. Kolejne masło ma przydomek lasowiackie i wyrabiane było na terenie zamieszkałym przez grupę etnograficzną lasowiaków. Wiele razy żeśmy o nich wspominali, na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej. Specyficzne gleby, roślinność, warunki klimatyczne tych obszarów miały naprawdę istotny wpływ na jakość mleka i produktów z niego wytwarzanych. Proces produkcji był taki sam jak w Hanzlówce, nie obeszło się oczywiście bez maselnicy. I na koniec musimy powiedzieć słów kilka o maśle z Jasieńcy Rosielnej, miejscowości położonej w powiecie brzozowskim. Już przed II wojną światową, a nawet trochę wcześniej, zaczęto sprowadzać na te tereny krowy rasy simmentalskiej. Były to krowy dworskie, ale szybko zaczęto je hodować również i na wsiach. Mleko tych krów było przede wszystkim tłuste, przez co doskonale nadawało się właśnie do produkcji masła. Masło w gospodarstwach wyrabiało się raz w tygodniu, a nadwyżkę mleka oddawano do pobliskiej mleczarni. Masło lasowiackie i masło z Jasienicy Rosielnej do dzisiaj powstaje w lokalnych spółdzielniach mleczarskich. Warto o tym po prostu pamiętać.
Warto pamiętać, że ta spółdzielczość przetrwała w takiej formie. To jest taki przeskok, transfer z przełomu XIX i XX wieku
do czasów współczesnych,
do XXI wieku. Oczywiście korzystają z dobrodziejstw, ale cały czas zachowują ten tradycyjny charakter. Pamiętajmy więc, że wybierając lokalne masło ze spółdzielni, bezpośrednio wspieramy również rodzimych rolników oraz rozwój regionalnej gospodarki. Taki produkt powstaje wyłącznie z najwyższej jakości lokalnego surowca. Gwarantuje to jego wyjątkową świeżość, czysty, naturalny skład bez zbędnych dodatków. Świadomy zakup spółdzielczego masła to nie tylko kulinarna przyjemność, ale także realna dbałość o środowisko dzięki skróceniu łańcucha dostaw. Dbamy też o naszych rolników, o mieszkańców Podkarpacia, kupując to nasze podkarpackie masło. Pamiętajmy o tym. Żegnamy się do kolejnej audycji.
Dziękujemy.